Jest wujek?
Nie.
No to dobrze, już jest dobrze. Wujek to jest główny bajcur okolicy, może coś powiedzieć.
Jak opowiadali ludzie, no to było starcie. Parę razy się niby te kawaliere najeżdżali jedne na drugich i na tych opolach tutaj. Miejscowa ludność, bo to byli takie krzaki, pochowała tych kawalerzystów. No i w 1937 roku ugrudzone ta mogiła została. Słupki były zakupane dębowe i sztachety z wusieciny. To była nieduża mogiłka i tyle. 4x3, no tak przykładowo. Na tej mogiłce był zrobiony płot drewniany i krzyż drewniany. Bo ja kiedyś tu mieszkałem, o. Tylko my to, wie pan, grudzili. A kopcy. A ten krzyż, to tak jak panu mówię, on był 2 metry zacementowany w spodzie. A dopiero tu zawójte nawiezione te ziemi, tak, niby to kopiec taki zrobiony. Ja to trochę, wie pan, posadziłem, ale to się nie przyjęło, brzuzek. Bo kiedyś ja tu nasadził smreków, ale to gdzieś się komuś nie podobało kusiarko wyścinali, bo tu były naukowo obsadzone smreki 4x4. O tu, wie pan, jest mapy. No, widzi pan, tu jest droga, ta Zamość Antoniówka, tu jest Krzyśniki. A tu całe natarcie tu. To przez Szałki. To kawaleria polska. A tu mamy stanowiska artylerii. A tu Kumarów mamy tu, proszę pana. A walka była przecież tutaj, u nas. Czasami jak ktoś przyjedzie taką na mogiłę, bo tam mogiły są, wie pan, słynne. I jak ktoś przyjedzie, to przywiezie, zaświeci i pojedzie, a to tak specjalnie tam nikt nie chodzi, bo to po co tutaj? Tu ma pan wszystkie nazwiska, ci co polegli.
Na wiosnę 1920 roku Rosja Sowiecka przygotowywała się do wielkiej ofensywy na Polskę. I dlatego marszałek Piłsudski rozpoczął ofensywę na Kijów. Został zdobyty Kijów, ale pod koniec maja zaczęła się kontrofensywa sowiecka, jednocześnie na północy i na południu. To, co jest ważne dla bitwy pod Komarowem, to wiąże się z osobą Siemiona Budionnego, późniejszego marszałka Związku Sowieckiego, który w ostatnich dniach maja pojawił się na prawobrzeżnej Ukrainie ze swoją konną armią. Około 18 tysięcy jeźdźców. Między 8 a 10 czerwca został przerwany front pod Kijowem przez kawalerię i polskie wojska musiały się wycofać. Zresztą w porządku się wycofały, bez paniki. A za Budionnym szła polska dywizja jazdy, która nie była w stanie go zatrzymać, bo Budionny miał 4 dywizje, a Polacy 1, ale staczała z kawalerią czerwoną cały szereg bitew, o tyle zwycięskich, że Polacy nie dawali się rozbić i powstrzymywali pochód Budionnego. Ten odwrót trwał przez szereg tygodni. Wreszcie w lipcu 1920 roku polska kawaleria odpoczęła i przeorganizowała się w okolicach Zamościa i w końcu lipca ruszyła znowuż przeciw Budionnemu, który był już nad Bugiem wtedy i usiłował zdobyć Lwów. Celem Budionnego było wzięcie udziału w zdobyciu Warszawy, do której zbliżały się już w lipcu wojska Czerwonego Frontu Północnego dowodzone przez Michała Tuchaczewskiego. I Budionny miał rozkaz, żeby zbliżyć się do Warszawy i z boku uderzyć na polskie wojska broniące okolic Warszawy. Ale Budionny, jak to się mówiło, kiedyś zaawanturował się pod Lwowem i tracił pod Lwowem czas. Lwowa zdobyć nie mógł, a kiedy wreszcie już w pierwszych dniach sierpnia ruszył ku Warszawie, szła za nim polska grupa pościgowa, złożona z pierwszej dywizji jazdy dowodzonej przez ówczesnego pułkownika Juliusza Rumla i 13 dywizji piechoty, dowodzonej przez generała Stanisława Hellera, który nominalnie był dowódcą całej tej grupy. Bitwa pod Komarowem rozegrała się dlatego, że Budionny zatrzymał się pod Zamościem i w momencie, kiedy jego wojska były zajęte atakami na Zamość, nadciągnęła polska dywizja jazdy i 13 dywizja piechoty i uderzyły na niego od tyłu. Budionny znalazł się jak gdyby w pułapce, bo od strony Krasnego Stawu wyładowywała się z kolejowych transportów 10 dywizja piechoty polska, a na północy stała 2 dywizja piechoty. Od wschodu teren bitwy jest ograniczony przez rzekę Huczwę. Także gdyby Budionny chciał uciekać tamtędy, to utknąłby na przeprawie. Musiał więc stoczyć bitwę z polską dywizją jazdy, mając świadomość, że po stronie zachodniej i północnej jest polska piechota, także miał ograniczone pole manewru.
To jest właśnie księga jazdy polskiej. Zaraz, gdzieś tutaj miałem reprodukcję obrazu bitwy pod Komarowem. Tutaj to, co widać, tutaj ten wózek to taczanka. Tutaj był z tyłu zamocowany karabin maszynowy, ciężki. I to się łatwo przemieszczało, bo to można w galopie, można było nawet w biegu strzelać. Ja to wszystko wiem z bezpośrednich relacji. Raz mojego ojca, który dowodził baterią, a dwa mojego stryja, który dowodził wówczas z szwadronem ulanów. Bitwa trwała od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych. Przy czym dzień był pogodny, słońce wspaniale zachodziło. Przy zachodzie słońca rozpoczęła się decydująca fala bitwy, kiedy w zasadzie już myśleliśmy, że bitwa jest wygrana i już można było spokojnie odpoczywać. A tymczasem doszła pod Komarów 6. Dywizja Armii Konnej i poszło do natarcia, poszło do szarży od razu 6 tysięcy jeźdźców tejże dywizji. Kurz, który wstał w zachodzącym słońcu, tak jak wiem z opowieści ojca, sprawił, iż niebo było krwisto-czerwonego koloru, tak jakby całe niebo było w płomieniach. Do szarży poszło wszystko, co żyło u nas, włącznie ze sztabem dywizji, również wszyscy oficerowie dobyli szabel i poszli do szarży. W połączeniu z bezpośrednim ogniem działonów artylerii naszej potrafili tą całą masę jeźdźców rosyjskich przemieszać tak, że bitwa skończyła się zwycięstwem. Nikt nie wiedział, że to jest ostatnia bitwa kawalerii. Tego wtedy nikt nie wiedział. Była to normalna bitwa w normalnej wojnie. Tak jak u nas dzisiaj ktoś musi iść do biura, bo taką ma pracę, tak to była ich praca. To dzisiaj, jak patrzymy na bitwę pod Komarowem, to widzimy, że była to ostatnia wielka bitwa kawalerii w dziejach świata. Potem już nie było. Nikomu do głowy nie przyszło, że kończy się świat kawalerii. W 1939 roku już tylko jedno było takie miejsce, gdzie się starła nasza kawaleria z niemiecką kawalerią, ale to tylko tak jeden mały przypadek. Wszystkie pułki kawaleryjskie, to jest ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych, w zasadzie uzbrojeniem się między sobą nie różniły. Wszystkie były uzbrojone w karabiny, takie same jak piechota, tylko krótsze. Ponadto lance i szable. Przy tym dzisiaj to brzmi anachronicznie, ale w wojnie 20 roku jeszcze te szable i te lance grały ogromną rolę. I wszystko to, co się tam działo pod Komorowem, to w gruncie rzeczy była ręczna robota. Wszystko się działo rękami. Tak jak za dawnych czasów. I bardziej ta cała wojna przypominała czasy Chmielnickiego niż wiek XX. O, jeszcze jedną ciekawostkę muszę powiedzieć. Do kawalerii zgłaszali się przede wszystkim ziemianie i synowie ziemiańscy. I wiele z tych oddziałów mundurowało się na własny sposób. Mundurowali się tak na wzór księstwa warszawskiego na przykład. A w pierwszym pułku ułanów krechowieckich był nawet utworzony taki, nazywali ich szwadronem pancernych. To był ziemiański szwadron zupełnie, wszyscy byli ze swoimi końmi, ze swoimi luzakami. Z tym, że w tym szwadronie dwa plutony były w zbrojach. To było zupełnie śmieszne, ale kto tam co miał, to powyciągał ze strychu, czy gdzie tam jakieś hełmy, nie hełmy, a ci, którzy nie mieli, to porobili sobie, to już wiem bezpośrednio od Olica, bo to nawet o tym nie wspomina generał Rummel, mieli takie jak gdyby kolczugi porobione z kluczy, ucięte te uszka od kluczy, okrągłe i misternie powiązane ze sobą i to tworzyło tak jak gdyby takie, ni to kolczugi, ni to karaceny, takie do połowy piersi, to mieli tym takie uzbrojenie i ich się bolszewicy bali autentycznie, no bo już szablo tego nie przerąbał, to już zawsze jakieś było uzbrojenie. Jest taka pieśń z owych czasów, mówiąca o konnej armii, pomniut wsi atamany, pomniut polski jepany, kon armiejski je nasze wojska. I jedna ze zwrotek tam jest, że tam pod Zamościem leży biele je kości. Prawda, wspominają, ilu ich tam zginęło pod Zamościem właśnie w tej bitwie. No, były inne piosenki z owych czasów, rosyjskie właśnie, ale one się niestety nie nadają do mikrofonu, proszę pana, jak to oni o sobie sami śpiewali. Mianowicie śpiewali sobie tak, wziąć Warszawę nam kazało się, no jednakoś nie udało się. My nie wzięli wszystkim, oni k matiuszki poszli jebiony. Czy bij burżuja, my wszystkich bojem, Trocki u nas bądź gerojem, wsią Europę zabajujem, no a stali sami z chujem. No, tak. Tak sami o sobie śpiewali.
Czy pan zna film Siedmiu Wspaniałych? Więc to przypomina pewne zdarzenie z filmu Siedmiu Wspaniałych. Mianowicie, bodajże już po bitwie pod Komarowem, pewien młody podchorąży, napuszczony chyba przez kolegów, wsiadł na konia i pojechał, jakoś przedarł się przez linię, pojechał do samego Budionnego, żeby zaproponować mu poddanie się. Budionny mógł oczywiście rozstrzelać czy zarąbać, ale potraktował go łaskawie, porozmawiał z nim i nawet ofiarował mu swój kinżał. Taka scena jest właśnie w filmie Siedmiu Wspaniałych, że najmłodszy z tych rewolwerowców amerykańskich udaje się do dowódcy bandytów i przeprowadza z nim rozmowę. No wrócił ten podchorąży do swoich, a Budionny się nie podda. Skończyło się bardzo po rycersku, bo nie został wzięty do niewoli ani zabity. Była to jedna z trzech bitew decydujących o wygraniu przez Polskę wojny. Początkiem tego zwycięstwa była datowana na 15 sierpnia kilkudniowa bitwa pod Warszawą, zwycięska, ale nie decydująca. Druga była bitwa pod Komarowem, dzięki której Budionny nie mógł dostać się pod Warszawę, ani nad Wieprz, gdzie szykowała się polska kontrofensywa, bo gdyby nad Wieprzem pojawiło się tych kilkanaście tysięcy jeźdźców Budionnego, to by bardzo przeszkodził tej ofensywie, by opóźnił ją. No i trzecia, najbardziej decydująca bitwa była to wielodniowa bitwa we wrześniu stoczona nad Niemnem. W rezultacie tych trzech bitew Rosjanie wycofali się z Polski. No myślę, że tradycja bitwy we wsiach wokół Komarowa jest żywa, bo bądź co bądź było to wielkie przeżycie dla ludzi, którzy nie tylko brali udział w bitwie, ale którzy na nią patrzyli, którzy tracili dobytek dzięki działaniom wojennym, którym palono domy, rekwirowano konie, zabijano krowy, zabierano owies czy chleb. Sądzę, że jest to coś mglistego, coś w formie, powiedzmy, legendy.
Jeszcze 2-3 lata, 5, to zostaną sami, którzy będą jakoś historii pamiętać, te młodzi, już wszystko wymiera. To już tylko u nas na wsi, tylko ten dziadek został jeszcze. To on by coś mówił, jak mówi, a poza tym już nie ma tego. To był jedyny, tylko jeden, ten ślusarczyk. Ten, on już nie żyje, niestety. Pamiętał to wszystko i też walczył, ale akurat nie tutaj. Prawdopodobnie jego żona była w stodole, tak mi on mi opowiadał. Ta stodoła była kryta strzechą, wie pan jak strzecha wygląda, słomo kryte. mówi, wzięła, wyrwała ze dwa kiczaki i patrzyła tam. A to już niedaleko, dlatego, że to jest tutaj, a to jest ta piuseczka Leci Klunika. To jest bardzo blisko, tak że to było widać, nie? To mówi, że tam taki był pisk, jęk, krzyk. Mówi, że kobieta ruska na koniu miała tą szablę i tak cięła po kolei. To mówię panu, jak to opowiada, to aż rosło nie przychodził, nie? Mówi, tam taki jeden pisk, krzyk był. Taka to walka była. Siadam pan jeszcze moment. Pan, pomiędzy jedną historię przypomniało mi się. Patrzyłem na to drzewo. To proszę pana, jak ten ciągnik stoi, nie? To była studnia. Pobijał mi ten dziadek, ten, który ma 86 lata. Mówi, a tutaj mieszkanko stało, drewniane, i mieszkał taki ktoś, który walczył się w 14 roku. Na froncie był. On był w Rosji, w Japonii. Obczytany facet, taki jeden, jak to się mówi, z lepszych chłopów na wsi. I proszę pan, on opowiada temu memu dziadkowi. Mówi, jak to studnia była. Mówi, przyjechało dwóch ruskich i naszych dwóch na koniach. I zaczęli szablami wybijać, ciąć. Pokrwawili się tam trochę i wreszcie rozjechali się. Za chwilę, mówi, przyjechał ruski oficer. A naszych dwóch polskich też na koniach, za nim gnali tu. To pędzili go tutaj. I tak go bili tu, tego ruskiego. A ten, który mówił, ten co tu mieszkał, to tak miał poddaszek, w tym poddaszku była taka dziura, nie? I on tak wyglądał, patrzył, co tam się dzieje. A oni tego tak robią, a ty skutaci, a ty taci, a ty taci. I tego właśnie tak go stosowali tutaj. A on bronił się tylko szablo. Wreszcie jeden z tych Polaków ciupnął goś to w rękę. Jemu szabla to odpadła, on się wtedy wywrócił. I oni już tak nie ruszali dalej. Wreszcie najechał podoficer, Polak. Mówi, nie bijcie go, nie ruszcie go, tego ruskiego. I to nie było kuryto drewniane. Tam się poiło konie, krowy. I mówi ten, który przyjechał, ten Polak, do tego ruskiego, tego oficera. Mówi, myj się tu, bo to pokrwawili go, mówi, to pojuszyli tego faceta. On się schylił i myj się. On wtedy wziął szablę i ciach, zaciął go. I zaraz kazał wziąć dwóch, zakopać, zawieźć, jako nie wiem, gdzie oni go zakopali, tego ruskiego. Mówi, a ja wziąłem po nim czapkę, po tym ruski. To mówi, ta czapka personalnie pachła może ze dwa lata. I mówi, to tak była karokowa czapka elegancka, mi w tej czapce chodzi. To pamiętam. Tam miałem pole, nie tak daleko, to tam znalazłem jakiś hełm stary. Jakiś sztylet długi, taki już zużyty, zardzewiany. Kuram traktorem, nie? Tam na pole po tej stronie. Kuram traktorem, coś mi się zgrzytnęło. Ja stanąłem, a tam wykopałem taką skrzynkę żelazną. Zaraz panu pokażę skrzynkę, dobrze? To była taka skrzynka, otwierana. O, widzi pan? I to było pełne amunicji. Z tej amunicji jeszcze nadawało się do użytku po prostu. Zakonserwowana, elegancko, taka super. I po prostu zgłosiłem to do policji i przyjechali, zabrali. O, taka skrzyneczka. O, widzi pan ten krzyż? No to tutaj. Między tymi dwoma drzewami na polu. To jest ta mogiła, a to obok są pomniki zrobione, takie płyty, nie płyty, tam napisy. Tablica informacyjna jestem zrobiona, Urząd Gminy zrobił, także to zorientowany był, jak to walczy, przebiegały, z której strony nadchodzili. Tak, to wszystko jest, tam legenda jest.
I właśnie interesują go sprawy związane z bitwą.
No, też mi opowiadał, bo on pamięta. I pokazywał, że tutaj walczyli, tam leżą groby. Za komuny. W ogóle trudno było trafić, gdzie ten grób był. To tylko kopiec był i koniec. Nic więcej. Tu było zresztą kilka grobów. Jeszcze z innych wojen, ale te już zaorane całkiem. Nie ma śladu. Ktoś nareszcie pomyślał o nich, bo do tej pory to naprawdę nie było. Tak jakby to nie ludzie tam leżeli.
Byłem w Komarowie prezesem Armii Krajowej przez 8 lat. Pamiętam, tylko nie pamiętam dokładnie, w którym roku, proszę pana, grodziliśmy tą mogilę. I ja byłem przy tym, bo z mojej wsi Palka Czesław spawał te rzeczy jako kowal. W tym czasie Urząd Bezpieczeństwa podjechali jakieś 100 metrów od nas, starą Wolgo, pamiętam, taką popielatą, wyszli, patrzyli, ale nie podchodzili do nas i obserwowali, co tam się robi przy tej mogile. Później była taka mowa na wsi, że jechali i pytali, czy tam się robi coś, czy się poprawia tą mogilę, bo jak wójt tego nie poprawi, to my go postawimy, my go nauczymy, czyli wyglądało na to, że oni mówiąc popierają to, a to było odwrotnie. Oni byli niezadowoleni z tego, że to się robi. Z wyciągu z Ministerstwa Obrony z 1938 roku potwierdzone mamy, że 26 Polaków leży w tej mogile, na tym cmentarzu wojennym, że tak powiem, a 31 zabitych Polaków leży w Komarowie na cmentarzu.
Tu jest najstarsza część cmentarza, to jest to. Tu jest kurhan wojskowy. I tutaj część tych żołnierzy, która poległa, a właściwie która głównie zmarła od ran, tu zostali pochowani. Więc tu w roku 1922 był przez społeczeństwo zrobiony taki kurhan i to okupacja jakoś tam przetrwało. No ale jak przyszli bolszewicy, to się rozprawili. No, przede wszystkim władza ludowa to zrobiła, że to wszystko zostało rozebrane. Tu właściwie nic nie było, tylko tyle, że ludzie się wiedzieli o tym, że tu jest to miejsce pochówku, więc tam zawsze jakieś kwiatki były, zawsze coś tam się działo. Po 80 roku Solidarność wzięła inicjatywę w swoje ręce, no i postawiono ten drewniany krzyż. I o ten krzyż była wojna z władzą. Nakazali księdzu, proboszczowi, żeby ten krzyż usunąć, bo nie było zezwolenia na jego postawienie. I tu wokół tego krzyża odbywały się tępione przez ubecję uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Komarowem. Tu uczestniczyło nie tylko komarowskie społeczeństwo, ale także przyjeżdżało tutaj mnóstwo ludzi. Nasze spotkania to były w ogóle takie manifestacje. No i w związku z tym były kazania okolicznościowe bardzo często, trudne do przełknięcia dla władzy ludowej. Tak to bywało, że tych, którzy się tutaj zebrali, zamykano, aresztowano, no kolegia się później sypały, no płaciliśmy za to wszystko. Pamiętam taki epizod. Już się wszystko skończyło. Ksiądz zaprosił niektórych gości na herbatę na plebanii. Byliśmy tam. W pewnym momencie przyszedł człowiek i mówi: poaresztowali naszych. Gdzie są? Ano na posterunku. Nasi księża poderwali się i poszli na posterunek. Tam ich nie chciano wpuścić. Później rozmawiano przez drzwi, mówiono do nich per pan, ale weszli w końcu i później już mówiono per księża, prawda? No i wszystkich aresztowanych w tym momencie wypuszczono. Oczywiście nie doszło do żadnych większych rozruchów, no ale później były kolegia. To jest szarże kawalerii polskiej pod Komarowem. W ogóle jest kościół z takimi patriotycznymi, powiedzmy, obrazami. Kossak namalował trzy obrazy dotyczące bitwy. I to jest fragment jednego z tych obrazów. To oczywiście nie malował Kossak, tylko ktoś z jego obrazu taki reprint stworzył. Jest w tymże kościele drugi jeszcze obraz, również przez Kossaka malowany, przedstawiający Cud nad Wisłą. W okresie, kiedy bolszewicy przyszli po 1944 roku, obrazy musiały zniknąć, więc ksiądz dostał ultimatum nie do odrzucenia, że tych obrazów ma nie być. Nie przestraszył się tego wszystkiego i wpadł na fortel. Wzięto kredę i zamazano to kredą. A kiedy przyszły czasy inne, kredę zmyto i obrazy odsłonięto. Uwieńczeniem tych naszych działań jest pomnik, przy którym w tej chwili stoimy. Robiony pomnik w tempie niezwykle szybkim, niezwykle zresztą oszczędnościowym, bo nie mieliśmy na to funduszy. Miało to wyglądać troszkę inaczej, a mianowicie w projekcie ten żołnierz siedzący na koniu trzyma szablę i tą szablą się szykuje do uderzenia w przeciwnika, no, który jest mierzony, prawda, przez kopyta końskie. Ponieważ pomnik zlokalizowano tutaj na cmentarzu przykościelnym, więc konserwator z kapituły lubelskiej zażyczył sobie, żeby to miało jakieś cechy oparte na miłosierdziu, no, na dziękczynieniu, i w związku z tym ten żołnierz trzyma na sercu krzyż, a pałasz, szabla jego już zwisa. Czuje się zwycięzcą i w tej chwili, no, oddaje, no, swoje podziękowanie, modlitwę Bogu.